Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
W czwartek w całym kraju odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Złożyły się na nie m.in. msze święte, apele pamięci, wystawy, koncerty czy spotkania patriotyczne. Centralne uroczystości z udziałem władz państwowych odbyły się w Warszawie.
Premier Mateusz Morawiecki przemawiał m.in. przy kwaterze Ełu Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Podkreślał, że musimy z mozołem walczyć o prawdę i pamięć, które na pewno wydadzą stukrotny owoc.
Szef rządu wskazywał też, że kwatera EU miała być śmietnikiem historii, gdzie w zapomnieniu, odarci z godności, mieli leżeć nasi najbardziej wytrwali bohaterowie.
Ile jest takich łączek? W samej Warszawie przecież. Oprócz tego miejsca, oprócz tej kwatery jest jeszcze cmentarz Brudnowski, jest Dolinka Służewiecka, jest mur pod torami wyścigowymi, są więzienia na Pradze, na Mokotowie oczywiście. To tylko Warszawa. Pomnóżmy to przez całą Polskę, przez wszystkie katownie ubeckie, przez wszystkie miejsca kaźni, gdzie nasi wspaniali bohaterowie, chłopcy i dziewczęta do ostatniej chwili swoim życiem świadczyli o tym, że nie ma wartości ważniejszych niż wolność, niż wolna Polska, niż niepodległość.
Na placu Piłsudskiego odbył się apel pamięci i ceremonia złożenia kwiatów na płycie grobu nieznanego żołnierza.
Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu podkreślił, że komunistom nie udało się zniszczyć pamięci o żołnierzach niezłomnych. Pamięć ludzka pozostała wierna tym, którzy walczyli za ojczyznę do samego końca.
Wcześniej w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowane zostały osoby zasłużone dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz w pielęgnowaniu pamięci o niezłomnych.
Mówiąc o naszych bohaterach, prezydent Andrzej Duda podkreślił, że ich krew i cierpienie nie poszły na marne. Nie wiem, jaka byłaby dziś Polska, czy udałoby się ją odrodzić w 1989 roku, gdyby nie ich postawa, dodał.
Ta niezłomność została przekazana dalej, kolejnemu pokoleniu ich dzieci. To państwo tym pokoleniem jesteście, żołnierze niezłomni. To się pokazało w czasie II wojny światowej, w konspiracji wśród partyzantów, którzy cierpiąc często głód, niedostatek, ale przede wszystkim walcząc, starali się odzyskać odebraną, zagrabioną im ojczyznę. Ale przede wszystkim nie zgadzali się na żadną Polskę, która nie będzie wolna prawdziwie, która nie będzie prawdziwie suwerenna, która nie będzie prawdziwie niepodległa.
Zasłużonych kombatantów uhonorował też minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas uroczystości w Muzeum Wojska Polskiego wręczył im akty nominacji na wyższe stopnie wojskowe i medale resortowe.
Jeden z odznaczonych, kapitan Leszek Zabłocki, zwrócił uwagę, że tak jak przed laty, konieczna była walka z okupantem niemieckim i sowieckim. Teraz również trwa walka z fałszerzami historii,
którzy naszym kosztem, kosztem narodu polskiego, chcą załatwiać swoje interesy spod znaku Złotego Cielca. Ale my, świadkowie historii, zrobimy wszystko, aby prawda zwyciężyła. Zakończę słowami, które zawsze były wypowiadane w Wojsku Polskim przy awansach i odznaczeniach: ku chwale ojczyzny. Dziękuję. Uważamy to odznaczenie za wyraz poparcia dla naszej walki o prawdę historyczną ze strony rządu i wszystkich Polaków.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony od 2011 roku. Święto przypada w rocznicę stracenia przez bezpiekę 7 przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w 1951 roku.
Mamy pokój, ale wojsko zawsze musi być przygotowane, aby strzec bezpieczeństwa, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył nominacje generalskie oficerom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.
Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Wśród awansowanych znaleźli się m.in. szef Sztabu Generalnego Leszek Surawski, dowódca generalny Jarosław Mika.
Prezydent podkreślił, że w obecnych okolicznościach zewnętrznych potrzebujemy silnej i dobrze wyszkolonej armii.
Mamy zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa, mamy takie realia w dzisiejszej Europie i świecie, jakie mamy. Potrzebujemy armii silnej, potrzebujemy armii dobrze wyszkolonej, potrzebujemy armii zdyscyplinowanej, zmotywowanej, o wysokim morale, o patriotycznych postawach, o wielkim poczuciu odpowiedzialności i obowiązku wobec ojczyzny i wobec rodaków, ale potrzebujemy też armii bardzo dobrze wyposażonej. Takiej, gdzie żołnierz jest maksymalnie możliwie zabezpieczony z jednej strony, bo przecież życie i zdrowie żołnierza jest rzeczą najważniejszą, ale z drugiej strony, gdzie żołnierz może też w sposób sprawny wykonywać swoje obowiązki.
Prezydent Andrzej Duda przypomniał także, że trwa reforma organizacyjna armii. Jednocześnie prowadzony jest proces modernizacji sił zbrojnych.
Zwrócił uwagę, że w ciągu najbliższych lat zostaną przeznaczone ogromne kwoty na nowe wyposażenie dla polskiego wojska.
Awanse generalskie nie były wręczane 11 listopada ani 15 sierpnia ubiegłego roku. Przyczyną odłożenia nominacji były różnice zdań między prezydentem Andrzejem Dudą a szefem MON-u Antonim Macierewiczem. Tym razem zwierzchnik Sił Zbrojnych zaakceptował wszystkie kandydatury przesłane przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka.
Rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej.
Umożliwi ona pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. WRON i KBW, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej.
Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zaznaczył, że tzw. ustawa degradacyjna ma wymiar symboliczny.
Ta ustawa przywraca normalność, ta ustawa przywraca sprawiedliwość. Ta ustawa została podjęta przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej w dniu szczególnym, Narodowym Święcie Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a więc dodatkowo charakter symboliczny tej ustawy właśnie możemy określić w tym wymiarze. Rok 2018 jest też rokiem symbolicznym, bo to rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Te wszystkie fakty powodują, że nareszcie możemy powiedzieć, że sprawiedliwość w Rzeczypospolitej następuje.
Ustawa przewiduje, że postępowanie w sprawie odebrania stopnia byłoby wszczynane z urzędu lub na wniosek premiera, ministra obrony IPN, Wojskowego Biura Historycznego, Archiwów Państwowych oraz Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.
Pozbawienie stopnia miałoby następować w formie postanowienia.
Od czwartku obowiązuje ustawa ograniczająca handel w niedzielę. Najbliższa niedziela wolna od handlu przypada na 11 dzień marca.
Nowe przepisy zakładają stopniowe ograniczenie handlu. W tym roku w każdym miesiącu przewidziano dwie niedziele handlowe.
Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna, ostatnia niedziela w miesiącu, a od 2020 roku zakaz handlu będzie obejmował wszystkie niedziele z wyjątkiem 7 w roku.
Jesteśmy zaniepokojeni postawą pracodawców międzynarodowych, którzy szukają możliwości obejścia tego zakazu, podkreślił Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność.
Próbują bojkotować tą ustawę, jak się da. Robią to już ponad 2 lata, w czasie kiedy wyszliśmy z inicjatywą ustawodawczą. W tej chwili jest kolejny atak. Wygląda to w ten sposób, że bardzo dużo interpretacji, również prawnych i takich interpretacji własnych do obchodzenia tej ustawy, gdzie mówi się, że to sklepy wszystkie będą w galeriach czynne, umiejscowionych przy dworcach, że to franszyzobiorcy, a więc te sklepy franszyzowe będą czynne, to również niemożliwe.
W ustawie zapisano jednak listę miejsc wyłączonych spod tego zakazu. Są to m.in. piekarnie, saloniki prasowe oraz stacje paliw.
Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała już kontrolę, podczas których sprawdzi, czy przedsiębiorcy przestrzegają nowych przepisów.
Za złamanie zakazu grozi kara w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych. W przypadku nagminnego łamania zakazu może to być także kara ograniczenia wolności.
W Jerozolimie odbyło się w czwartek pierwsze spotkanie zespołów do spraw dialogu prawno-historycznego Polski i Izraela.
Trwające ponad 4 godziny rozmowy dotyczyły m.in. wątpliwości strony izraelskiej związanych z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Jeszcze przed spotkaniem rzecznik rządu, minister Joanna Kopcińska, poinformowała, że będzie ono miało szeroką agendę dotyczącą historii, kultury i edukacji. Wskazywała również, że konieczne jest jest stworzenie warunków, aby przyszłe pokolenia znały prawdziwą historię.
Jeżeli ktoś mówi, że dialog, który między Polską a Izraelem trwa już od dłuższego czasu, dotyczy tylko i wyłącznie zapisów przyjętej przez polski parlament, a od dzisiaj podkreślę istniejącej w polskim prawie ustawy, jest w błędzie, dlatego że przedstawiciele Polski rozmawiają z naszymi partnerami z Izraela szeroko o naszej współpracy. Trzeba powtarzać, aby te dobre relacje, jakie przez wiele setek lat między Polakami i obywatelami pochodzenia żydowskiego zostały wypracowane, trwały w kolejnych pokoleniach, to my już dzisiaj musimy o to zadbać.
Przed spotkaniem w Jerozolimie szef polskiego zespołu, wiceszef MSZ Bartosz Cichocki podkreślał, że Polska jest gotowa połączyć wysiłki ze stroną izraelską, aby walczyć ze stereotypami narodowościowymi i promować prawdę o Holokauście.
Z kolei przedstawiciel strony izraelskiej zwraca uwagę, że spodziewa się otwartego, przyjaznego i szczerego dialogu między Izraelem a Polską.
Spór pomiędzy Warszawą a Tel Awiwem rozgorzał w związku z nowelizacją ustawy o IPN-ie, która penalizuje obarczanie Polski i Polaków za zbrodnie podczas II wojny światowej. Nowe przepisy obowiązują od czwartku.
Parlament Europejski poparł w czwartek działania Komisji Europejskiej wobec Polski.
Za rezolucją opowiedziało się 422 europosłów, wśród nich było 5 deputowanych z PO. Przeciwko uruchomieniu przez Komisję artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej wobec Polski było 147 deputowanych, a 48 wstrzymało się od głosu.
Stanowisko Komisji Europejskiej przedstawił w środę jej wiceszef Frans Timmermans. W wystąpieniu podkreślił, że choć Warszawa podjęła z Komisją dialog w sprawie artykułu 7, to Bruksela wciąż czeka na wykonanie swoich zaleceń.
Podczas debaty największe frakcje Europarlamentu poparły stanowisko Komisji. Sprzeciw zgłosił Klub Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których należy Prawo i Sprawiedliwość, a także niektórzy posłowie niezależni. Poseł Dominik Tarczyński z PiS-u wskazał, że mamy do czynienia z polityczną walką ze strony Brukseli.
Oczywiście ta decyzja jest decyzją polityczną w tym sensie, że ta większość lewicowa i lewacka w Europarlamencie nie jest zadowolona z rządów ani w Warszawie, ani w innych państwach, które nie są państwami, które zgadzają się na Unię dwóch prędkości. Jest to walka polityczna, a nie odniesienie się do traktatu. W mojej ocenie jest to sygnał, który pokazuje, że ta walka jest coraz bardziej zacięta, ale to w żaden sposób nie przełoży się na Polskę. Tutaj żadnego zagrożenia nie ma, bo i Litwa, i Węgry, i kolejne państwa już zapowiedziały i zapowiadają. Mamy uchwałę parlamentu węgierskiego, nawet który bardzo jasno mówi, że będzie po stronie Polski. Więc jest to tylko i wyłącznie gest. Obrzydliwy, ale tylko gest.
Początkowo Parlament Europejski chciał uruchomić w sprawie naruszenia zasad praworządności w Polsce własne postępowanie. Jednak po wszczęciu procedury przez Komisję w grudniu ubiegłego roku zdecydował, że nie będzie dublował jej działań.
Polskie władze mają przedstawić swoją odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej przed końcem marca. Wcześniej ma się ukazać tak zwana Biała Księga, która zawiera szczegółowe odpowiedzi na uwagi Brukseli w sprawie wymiaru sprawiedliwości.
Profesor Zdzisław Krasnodębski został nowym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. W tajnym głosowaniu otrzymał 276 głosów poparcia. Jego rywal, estoński europoseł Indrek Tarand, 193 głosy.
Nowo wybrany wiceszef Izby zastąpi europosła Ryszarda Czarneckiego, odwołanego z funkcji na początku lutego. Już wtedy pojawiły się zapewnienia o poparciu kandydatury Polaka na następcę Czarneckiego.
Europoseł Zdzisław Krasnodębski podkreśla, że wynik głosowania jest swego rodzaju porażką dla tak zwanej totalnej opozycji.
Gdyby nie sygnały i wiadomości płynące z Polski, oczerniające nasz kraj, to nigdy by nie doszło do takiej sytuacji jak uruchomienie artykułu 7. Otóż gdyby nie próby oczerniania mnie za plecami, szukania świadectw, jakobym byłbym faszystą, prawda, czy miał skrajne, radykalne poglądy, to oczywiście ten wynik byłby trochę inny. Natomiast jestem niezwykle usatysfakcjonowany, że był taki, jaki jest, ponieważ pokazaliśmy, że wbrew nierozpaczliwym wysiłkom naszej totalnej opozycji jesteśmy w stanie w Unii Europejskiej wygrywać.
Odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego domagali się liderzy 4 grup politycznych w Izbie.
Sprawa miała związek z wypowiedzią europosła, w której porównał Różę Thun do szmalcownika. Była to reakcja na jej wystąpienie we francusko-niemieckich mediach, gdzie europoseł Platformy Obywatelskiej skrytykowała działania polskich władz.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.